A w naszym studio małżeństwo. Z miłości, z rozsądku, czy z miłości, czy z rozsądku?
Z miłości.
Małżeństwo Anna Biłos, dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu i profesor Piotr Biłos, wykładowca i teraz autor książki, wielu książek, ale ostatnia książka, która teraz trafia pod francuskie strzechy, to jest tytuł La Pologne, czyli historia Polski. Dzień dobry pani. Z miłości potwierdza pan profesor?
Absolutnie, absolutnie.
Małżeństwo zgodne, małżeństwo pewno doskonałe. A co w Instytucie Polskim się dzieje? Co tam słychać?
W Instytucie Polskim dzieje się bardzo dużo, mimo że czekamy wytrwale na remont budynku. Mamy nadzieję, że ruszy pełną parą w przyszłym roku.
Byliśmy w tym budynku. Rzeczywiście budynek, jak nazywa się ta ulica?
Rue Jean Goujon.
Ten budynek przy Rue Jean Goujon jest rzeczywiście imponujący, wielki. Sala kinowa, sale do ekspozycji, do zdjęć, sala koncertowa i to wszystko na razie na klucz zamknięte przed publicznością. Dlaczego?
Zamknięte przed publicznością, takie były decyzje polityczne parę lat temu, żeby organizować wszystkie wydarzenia na zewnątrz, więc placówki są niepotrzebne. Nawet takie placówki właśnie, tak jak pan powiedział, w 8 dzielnicy, czyli w najważniejszej, najdroższej dzielnicy Paryża. W związku z tym za sprawą decyzji prefektury ze względu na normy bezpieczeństwa, tak jak pan mówi, jest kino, które wymaga specjalnych obostrzeń, jeśli chodzi o normy, budynek został zamknięty w 2011 i żeby można było go ponownie otworzyć dla publiczności, żeby dalej mógł pełnić tę funkcję kinowo, wystawowo, koncertową, należy przeprowadzić remont.
Ale to 7 lat, dlaczego w ciągu tych 7 lat tego remontu nie przeprowadzono?
Bo nie było takiej woli.
Politycznej, bo to tak. W ogóle placówka należy do MSZ-u. Ministerstwo Spraw Zagranicznych się tym zajmuje. Teraz taka wola, bo był może pomysł na to, żeby na przykład wynająć komuś albo sprzedać ten budynek.
Oczywiście był pomysł, żeby sprzedać. Dzięki Bogu, zdaje się, Polonia wtedy wielkie larum podniosła i udało się powstrzymać tę decyzję i póki co nie ma decyzji, że będzie sprzedawanie, wynajmowanie, tylko jest wola polityczna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby budynek wyremontować i żeby służył temu, czemu powinien służyć, czyli promowaniu polskiej kultury we Francji.
Czyli z jednej strony jest jakieś bogactwo, z którego nie można korzystać i przez to trzeba energię wykorzystywać na coś innego, bo rozumiem, że Instytut Polski działa.
Działamy bardzo aktywnie i organizujemy wydarzenia wszystkie poza placówką, to znaczy bardzo często opieramy się na partnerach francuskich, co też jest ciekawe, bo zmusza to nas do nawiązywania nowych kontaktów.
Patrzę, tam siedzi młodzież, Klara Orłowska potwierdza, że Instytut Polski działa. Nawet chcę podejść do mikrofonu i powiedzieć dwa zdania, to dajmy.
Tak, bo ja jako właśnie Stowarzyszenie Polaków na Sciences Po też właśnie już mieliśmy zaszczyt współpracowania z Instytutem Polskim. Mieliśmy właśnie już jedną wystawę o architekturze polskiej międzywojennej na właśnie w gmachu Sciences Po, która właśnie wszystkim się bardzo podobała, bo była bardzo imponująca, więc właśnie potwierdzam, że dużo już akcji jest i właśnie współpracy z powiedzmy stowarzyszeniami polskimi.
A jaki jest cel działania takich instytutów polskich na zewnątrz, Instytutu Polskiego w Paryżu?
Cel, jaki jest działania?
Cel, co? No, co chcecie osiągnąć?
Chcemy, żeby Francuzi poznali polską kulturę. Chcemy, żeby Francuzi poznali polską historię. Chcemy, żeby Francuzi zrozumieli, czym jest Polska i kim są Polacy.
I jakimi metodami?
No, padła tutaj wystawa architektura dwudziestolecia międzywojennego. Francuzi myślą, że w dwudziestoleciu międzywojennym Polski w ogóle nie było i nie było żadnych budynków, tylko lepianki. W związku z tym pokazywanie architektury dwudziestolecia pozwala nam pokazać, że Polska ma historię i kulturę.
Ale pan profesor też, rozumiem, napisał książkę po to, żeby coś powiedzieć Francuzom. Historia Polski.
Tak, no rzeczywiście, taki jest tytuł.
No i co?
To... Chociaż jeśli przyjrzeć się bliżej, no to okaże się, że prawdziwy tytuł zawarty jest na pierwszej stronie i no przedstawia on wymiar powiedziałbym, muzyczny, ze względu na nawiązanie do Chopina, Fantaisie impromptu, co także jest takim mrugnięciem oka w kierunku francuskiego adresata, ze względu na francuskość tego tytułu, Fantaisie impromptu, prawda?
I co pan chce Francuzom powiedzieć przez ten tom historii?
Różne rzeczy. To się zbierało przez lata. To jest temat na szerszą rozmowę. Istnieje konieczność opowiedzenia tejże historii od strony tego wszystkiego, na czym nam, i używam tego słowa ostrożnie, by zależało. Ale z drugiej strony trzeba także uwzględniać punkt wyjścia, czyli stan wiedzy niejako na temat Polski, który cechuje francuską publiczność. Czyli pewne uprzedzenia, pewien kapitał niewiedzy. Ja staram się bardzo pozytywnie odnieść się do tego zagadnienia, bo traktuję to jako bodziec do pracy, do wymiany.
Kajetan Rościszewski tutaj w tym studiu powiedział o zrozumieniu republikanizmu przez Francuzów, że to jest zupełnie, zupełnie inaczej, a ten duch republikański obecny w pierwszej Rzeczpospolitej był bardzo mocno Rzeczpospolita, to była właśnie Republika Szlachecka.
Tak, książka jest wielopiętrowa. Po pierwsze, staram się prowadzić narrację w sposób klarowny. I wyszczególniam, jak pan zapewne zwrócił uwagę, jest spis treści dość bogaty i rozbity na mnogość epizodów. Także sam spis treści już stanowi zachętę do lektury i może ją poniekąd prefigurować, by nie powiedzieć zastąpić. Wracając do republikanizmu, oczywiście, to jest Polska, mówiąc w sposób prosty, Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku. Ja starałem się między innymi pokazać, co to znaczy. A oznacza to ni mniej, ni więcej jak to, że kiedyś istniało państwo polskie i przedstawiało ono bardzo ciekawą konstrukcję. I tutaj trzeba brać, bo w Polsce jest takie przeświadczenie, że ta historia jest poniekąd hermetyczna i drugorzędna. Otóż dla Francuza, który wychował się na ideach centralizacji państwa, Ludwika XIV, Le Roi Soleil, Króla Słońca, na konstrukcie ześrodkowanym wokół Paryża i Wersalu, niewątpliwie model Polski, który polega, my o tym wiemy, na wybieralności króla, na szerokiej rozpiętości warstwy, która dysponowała prawami politycznymi, mam na myśli szlachtę, która była czterokrotnie liczebniejsza aniżeli odpowiednik we Francji, to te wszystkie cechy stanowią o atrakcyjności polskiej kultury i historii i można potraktować tę historię także jako zwierciadło, w którym Francuzów zachęcamy do przeglądania się.
W tym zwierciadle będą się Francuzi, miejmy nadzieję, przeglądali. Pan jest wykładowcą na uniwersytecie. Którym i co pan wykłada i co pan myśli o studentach francuskich?
To są trzy pytania w jednym.
To świadomie zadane, bo patrzę na zegar 9:39.
Uczelnia nazywa się Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Jest to uczelnia, gdzie w roku 1917 po raz pierwszy we Francji powstała katedra polonistyki, zaczęto wprowadzać zajęcia, a katedra rychło powstała. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, czym ja się zajmuję? Ja jestem zasadniczo, i tu trzeba powiedzieć, literaturoznawcą, chociaż ze względu na różne okoliczności interesuję się historią także pod kątem jej przekazywania odbiorcom tutejszym, czyli właśnie nie tylko francuskim, ale poza polskim, powiedziałbym.
Studentów polskich studiujących w Paryżu przez chwilę poznawaliśmy, a studenci francuscy interesują się literaturą polską? Niektórzy.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. To znaczy, no to jest temat jeszcze na inną rozmowę, ale wszystko przed nami.
Dobrze, to te rozmowy kiedyś w przyszłości przeprowadzimy, a teraz w naszym studio chciałbym przywitać panią Karolinę Lewandowską, kuratora wystawy Awangarda. Ta wystawa, tu pan profesor mówił o piętrowości, to też jest na piętrach, tak, centrum Pompidou, tak w samym sercu Paryża, tam sztuka z całego świata jest reprezentowana, między innymi Awangarda Polska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wystawa jest... jaka i o czym?
To jest właściwie monografia dwóch czołowych postaci polskiej awangardy międzywojnia, czyli Katarzyny Kobro, która zresztą była Rosjanką, oraz Władysława Strzemińskiego. Jest to wystawa, która została przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi. Jej dyrektor Jarosław Suchan jest współkuratorem razem ze mną tej wystawy, dlatego że to muzeum posiada bardzo dużo prac tej dwójki artystów. A jako filary polskiej awangardy, oczywiście nie byli oni jedyni, bo ta awangarda progresywna była liczna, ale jako filary tej awangardy są to postaci, które no też Centrum Pompidou chciało zaprezentować.
I jakie dzieła wybraliśmy? Jakie dzieła przemawiają z tej polskiej awangardy do kogoś, kto wjeżdża na czwarte piętro w Centrum Pompidou?
No, jest to monografia, więc jest po prostu pokazana większość prac Kobro i Strzemińskiego, ich twórczość, no bardzo wiele dzieł się nie zachowało, nawet jeśli twórczość była bogata, to są prace, które w Polsce wszyscy dobrze znamy. Są oczywiście obrazy unistyczne, kompozycje architektoniczne, to są przepiękne, abstrakcyjne obrazy Strzemińskiego. Są pokazane praktycznie wszystkie rzeźby Kobro, dlatego że niewiele z jej dorobku się zachowało. Też rzeźby abstrakcyjne, które no, w tamtym czasie, czyli w latach 20. zrewolucjonizowały obraz rzeźby współczesnej. Są pokazane także prace, które Strzemiński robił w czasie wojny. Kobro niestety w tym czasie prawie już przestała tworzyć. Oraz wstrząsający cykl, który właściwie można by uznać za jedną z pierwszych prac na temat Holokaustu, czyli cykl zatytułowany Moim przyjaciołom Żydom, który Strzemiński wykonał zaraz po zakończeniu II wojny światowej.
Paryż jest teraz stał się miastem żółtych kamizelek, ale tak naprawdę jest też miastem artystów, które, ludzi znających się na sztuce. Jak ta wystawa została odebrana przez krytykę francuską, przez publiczność w Paryżu?
Ta wystawa wszystkich zachwyca. Ci, którzy dotrą na tę wystawę, uważają, że jest piękna i bardzo się cieszą, że mogą odkryć twórczość Kobro i Strzemińskiego. Przy czym chciałam tylko tutaj powiedzieć może polskim słuchaczom, że nie po raz pierwszy ta dwójka artystów jest tutaj pokazywana. Francja jest jednym z tych krajów, które dość wcześnie pokazywały polską awangardę, bo już w latach 50. była taka galerzystka Denise Rene i ona pokazywała awangardowych polskich artystów. Oraz była wielka wystawa w Centrum Pompidou w czasie stanu wojennego Présence Polonaise, gdzie twórczość Kobro i Strzemińskiego była bardzo obszernie pokazana. Niemniej jednak tak duża wystawa polskich artystów jeszcze w Centrum Pompidou się nie odbyła nigdy. Myślę, że to, co urzeka tutejszą publiczność, też tutejszych specjalistów, to jest abstrakcja, która jest... ma niezwykłą moc. Strzemiński w bardzo specjalny sposób robił swoje obrazy i to się różni od tego, co znamy z abstrakcji międzywojnia.
A czym się różni?
Miał na przykład niezwykłe wyczucie na kolor i szukał różnych ciekawych rozwiązań kolorystycznych. Szukał też bardzo ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o fakturę obrazu, co oczywiście brzmi specjalistycznie, ale jak się przyjdzie na wystawę i zobaczy te obrazy w pełnym świetle, to naprawdę wiadomo, o co chodzi. To jest takie doświadczenie metafizyczne, jak się staje przed tymi obrazami. I podobnie jest z rzeźbami Kobro. Jej teoria rzeźby wydaje się skomplikowana, ale tak naprawdę to nie jest trudne. Jak jest bardzo ta wystawa wytłumaczona w taki prosty sposób dla publiczności, I dzięki temu możemy zobaczyć, jak oryginalnie Kobro, jak wcześniej też pomyślała o rzeźbie, która jest częścią przestrzeni i która tę przestrzeń kształtuje. I jak widzimy te rzeźby, to natychmiast to rozumiemy.
I co oryginalnego było w tej myśli?
Oryginalne było to, że ona brała pustkę jako materię, czy to, co my uważamy za pustkę jako realną materię i po prostu rzeźbą kroiła przestrzeń i to powodowało, że ta rzeźba się instalowała w przestrzeni, która nam się wydaje, nie wiem, powietrzem, czy właśnie czymś, czego nie widzimy i zyskiwała jakiś wymiar fizyczny, więc no, to jest trochę jak magia.
Jak cisza w radiu.
Tak.
Na pewno dziesiątki rozmów pani przeprowadziła na wystawie i po wystawie i o wystawie. Czy jakaś była najciekawsza, czy jakaś uwaga utkwiła pani w pamięci, czy takiej rozmowy fundamentalnej na temat sztuki w Centrum Pompidou nie było przy okazji tej wystawy?
Nie mam wrażenia, żeby akurat po wystawie takie rozmowy się odbyły, natomiast no, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Centrum Pompidou, Daniel Blisten, on niezwykle ceni twórczość Kobro i Strzemińskiego i takie rozmowy odbywały się wcześniej i on bardzo chciał, żeby do tej wystawy doszło, bo uważał, że teoria unizmu, zwłaszcza Strzemińskiego i Kobro, jest bardzo ważna.
To bym poprosił, bo chyba wśród młodzieży co najmniej dwie osoby były na wystawie, między innymi Klara Orłowski, zaraz Orłowska, ja tak mówię, Orłowski, nie wiem dlaczego, to jest jakiś, tak bardzo chcę być Francuzem, że nie odmieniam. Krótka recenzja wystawy jest jaka?
Wystawa była bardzo ładna, imponująca nawet i myślę, że, no, że jednak Francuzom musi się podobać i właśnie, żeby oni odkryli trochę właśnie ten temat, który może jeszcze jest, no, znaczy, który na pewno jest nieznany jeszcze we Francji, więc mi się bardzo podobała i myślę, że w większości zwiedzających też.
Statystyki może nie są w tym wszystkim najciekawsze, ale wiemy, ile osób odwiedziło wystawę. Od kiedy w ogóle jest wystawa?
Wystawa jest od 24 października. Mamy średnio 1500 zwiedzających dziennie na tej wystawie, także no, mamy pewno niecałe 40 tysięcy zwiedzających jak dotąd.
Do kiedy?
Do połowy stycznia.
Będzie wystawa, to jedno z tych zdarzeń polskich w Paryżu, bardzo istotnych, bardzo ważnych, bo w Centrum Pompidou, czyli miejscu, w którym wszyscy znają i właściwie każdy, kto przyjeżdża do Paryża na kilka dni, odwiedza Centrum Pompidou. Bardzo pani serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
A pani maluje?
Nie, ja jestem historyczką sztuki, a nie malarką.
Karolina Lewandowska, kurator wystawy Awangarda w Centrum Pompidou, była gościem Poranka Wnet. Mówiliśmy o dwóch zdarzeniach polskich, ale nie możemy pominąć trzeciego, który w katedrze Notre Dame w sobotę była msza, na której było kilka tysięcy osób, ale między innymi Andrzej Małberg. Posłuchajmy.
Tak jest, to była msza za oczywiście za niepodległość Polski i muszę powiedzieć, mieszkałem w Paryżu wiele, wiele lat. Nie widziałem tak pięknej mszy i kościoła, wielkiego kościoła, katedry, miejsca dla Francuzów ważnego, który był pełen. Katedra była pełna ludzi. Były polskie sztandary, polskie proporcje i 4000 ludzi, kardynałowie, piękna msza. Naprawdę jestem dumny, że mogłem tam być.
Andrzej Małberg był na mszy, o tym opowiedział. Ksiądz Marian Faleńczyk jest w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Od ilu lat ksiądz jest w Paryżu?
We Francji jestem od 79 roku, czyli prawie już 40 lat będzie za pół roku, bo przyjechałem latem 79 roku i do pracy właściwie z młodzieżą i tak pozostałem w tej przestrzeni młodzieżowej.
Od 79 roku to kilka pokoleń młodzieży się zmieniło. Jak oni, jak się zmieniają, jak zmienia się ich sposób funkcjonowania i sposób wierzenia?
No, mógłbym powiedzieć najpierw może o Polakach samych, bo ponieważ na początku pracowałem w szkole francuskiej przez 3 lata, natomiast potem przez szereg lat, to znaczy od 1982 do 2000 roku, prawie że wyłącznie w środowisku polskim, jeśli chodzi o młodzież, ponieważ zajmowałem się domem studenta polskiego, który powstał z inicjatywy Jana Pawła II, Foyer Jean-Paul II, tak zwany w 15 Paryżu. I tam była młodzież polska, ale szybko zacząłem przyjmować naszych sąsiadów z Czechosłowacji ówczesnej, powiedzmy ze Związku Radzieckiego, to byli Litwini, czasami z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, no i z NRD. Dlaczego? Dlatego, że uderzyło mnie jedno, że postrzeganie historii przez tak zwanych naszych braci z jednego bloku, wtedy nazywano, było absolutnie inne. To nie była jedna historia ta podręcznikowa, tylko każdy miał inną i powiedziałbym to prawdziwą. Była taka przekazywana przez pokolenia, to jest jeden odcinek. Ale co do Polaków, to jest taki margines, który zaznaczam, ale co do Polaków, myślę, że na początku, kiedy wszedłem w to środowisko studenckie, ponieważ zostały setki studentów po Odwilży przed stanem wojennym, w tak zwanym okresie pierwszym solidarnościowym, nie wrócili do Polski ze względu na stan wojenny, bo oczywiście tutaj, że tak powiem, widzenie stanu wojennego było dużo, dużo ostrzejsze niż w Polsce, ponieważ brakowało wiadomości, w związku z tym informacje były, powiedziałbym, czasami nawet przesadzane. W związku z tym ludzie ci nie wracali do Polski, trzeba było się nimi tutaj zająć. I mógłbym powiedzieć, że wtedy to był taki stan studencki, to znaczy było się studentem i ta perspektywa bycia studentem była wieloletnia. Zmieniło się wszystko, kiedy w 1989 roku doszło do zmiany w Polsce i studenci nagle wzięli się tak naprawdę do pracy, to znaczy bardzo intensywnie zaczęli pracować, tak jest do dzisiaj. Wiedzą, że mają do zrobienia, powiedzmy, jakiś tam semestr czy jakieś studia i potem wracają do Polski. To oczywiście i to jest ogromna zmiana w takiej, powiedziałbym, postawie i nasi studenci, powiedziałbym, nie różnią się wiele od studentów zachodu, powiedziałbym nawet, że są bardziej pracowici, dlatego że dla nich studia tutaj są jednak droższe, porównując z Francuzami, którzy mają jakąś stabilizację finansową jeszcze trochę lepszą niż Polacy, chociaż to się zaczyna wyrównywać bardzo szybko. Natomiast intensywność pracy studentów, powiedzmy, z tak zwanego byłego bloku jest bardzo wysoka.
Ksiądz ma też doświadczenie kościoła francuskiego. Ten kościół francuski różni się czymś od kościoła w Polsce?
Różni się bardzo. To znaczy, mamy takie pojęcie, ponieważ no, Francuzi i Polacy zasadniczo się lubią, jest historia, wiele wspólnych punktów, wiele wspólnych spojrzeń na wiele spraw historycznych i nie tylko. Natomiast problem polega na tym, że ja to nazywam mentalnością religijną. Ona się całkowicie, w wielu punktach jest zasadniczo różna od tej, którą reprezentują Polacy. To jest związane z historią, ponieważ Francuzi nigdy nie mieli tego problemu utraty niepodległości w takim stopniu jak Polska, rozbiory i tak dalej. W całkiem innej sytuacji, zresztą kolonie, to wszystko, to inaczej, inne światło rzuca na mentalność. I tutaj takim fundamentem postaw i obywatelskich, i religijnych to jest państwo i etyka społeczna. Natomiast w Polsce przez długi czas, 123 lata, przynajmniej to był taki proces intensywny, to była rodzina, to był kościół i naród. Czyli powiedziałbym, szczególnie w pojęciu narodu, to było nieustrukturyzowane. To pojęcie pewnej wartości i tak dalej, wielkiej, ale brakło struktury. I teraz podam taki przykład. Gdy Francuz się nawraca, to dla niego to, co jest ważne, zresztą dla wierzącego Francuza, co jest ważne, to automatyczna aplikacja jego postawy religijnej w życiu. On nie mówi, że jest wierzący, ale pokazuje to poprzez postawę. Postawę obywatelską, postawę społeczną, zaangażowanie i tak dalej. Natomiast w Polsce Jest to, powiedziałbym, bardziej deklaratywne. Nie chcę tu przerysowywać, ale tylko przerysowuję po to, żebyśmy zobaczyli pewną różnicę, jaka istnieje w budowaniu tak zwanej mentalności religijnej. I to, co Polska ciągle bardziej potrzebuje, to chociażby zwykłe zachowanie na drodze, które czasami jest, no wiemy, nieetyczne i mamy wiele wypadków z tego powodu, czy zachowanie zawodowe, pewna nieuczciwość, afery i tak dalej. To nie znaczy, że tutaj tego nie ma. Natomiast jeśli chodzi o katolików, jest to bardzo naganne, jeśli by coś takiego, powiedzmy, się pojawiło. I na to zwraca się bardzo mocno uwagę.
Wierzących Francuzów, którzy należą do kościoła katolickiego, statystycznie, procentowo jest...
Statystycznie, powiem tylko tyle, że w 79 roku, 79, 80, bo wtedy takie pamiętam statystyki, było 37% praktykujących, z czego 75 przynajmniej mówiło, że są wierzącymi. Dzisiaj ten procent jest dużo niższy, praktykujących jest 4%. Zauważmy, 4% tylko. Tych, którzy praktykują, to znaczy chodzą w niedzielę do kościoła więcej regularnie.